Rozpoczynamy nasze dzisiejsze zebranie. Witamy wszystkich tutaj zgromadzonych oraz naszych słuchaczy na Facebooku i wszędzie indziej, którzy kiedykolwiek będą tego wykładu słuchać albo oglądać nawet. W części pierwszej, tydzień temu rozważaliśmy pierwszy etap zbawienia. To znaczy podzieliliśmy zbawienie na dwa etapy z tego powodu, że większość chrześcijan nie dostrzega w Biblii tego faktu, że gdy Biblia mówi o zbawieniu, o Zbawicielu, to nie ma na myśli od razu zbawienia do życia wiecznego, ale ma na myśli zbawienie, najczęściej, w większości przypadków, zbawienie z wyroku w Edenie, Adamowego. Natomiast wszyscy generalnie, gdy zobaczą słowo Zbawiciel, wystarczy uwierzyć w sercu, ustami wyznać i podejrzewają, że jest to łatwa droga do zbawienia, do życia wiecznego, no bo skoro wystarczy w sercu uznać i ustami wyrazić, no to, że nic trudnego, wiele osób to czyni, zdawać by się mogło, że mają z tego tytułu zapewnione zbawienie. Okazuje się jednak, że Biblia wyraźnie rozgranicza te dwa rodzaje zbawienia. Zbawienie spod wyroku Adamowego, tak, można to nasze nazywać usprawiedliwieniem, i zbawienie do życia wiecznego. Dwie różne rzeczy. Każde z nich ma swoje własne wymagania. Dzisiaj w podsumowaniu na sam koniec jeszcze przypomnę tamte pierwsze i skontrastuję z tym drugim. A dzisiaj skupimy się tylko na tym drugim etapie zbawienia, czyli do życia wiecznego. Rzeczywiście to zbawienie, które większość z nas chciałaby, albo może wszyscy chcieliby dostąpić do życia wiecznego. Też takie zbawienie Biblia oczywiście pokazuje. Pierwszy werset, który rozważymy z tego etapu drugiego zbawienia, czyli zbawienia do życia wiecznego, przez które droga prowadzi przez etap pierwszy i przez poświęcenie się Bogu i pracę nad charakterem, to mówiliśmy tamtym razem, dzisiaj to się ciągle też będzie pojawiało, to Rzymian 13 rozdział, przeczytajmy. A to czyńcie, wiedząc, że już jest czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie albo uczciwie, jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwa, rozpustach, rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Gdy się zastanowimy nad tym wersetem, to widać wyraźnie, że Paweł ma tu na myśli obydwa etapy zbawienia. To pierwsze, o którym mówiliśmy poprzednim razem, czyli spod wyroku Adamowego z Edenu, i to drugie, bo... Tak, pierwsze spod wyroku Adamowego, bo zauważmy, mówi w tej linijce drugiej, że teraz jest nasze zbawienie bliższe niż kiedy uwierzyliśmy. Kiedy uwierzyliśmy, też było zbawienie, ale dalekie. Dlaczego to, kiedy uwierzyliśmy, zbawienie było dalekie, a teraz jest bliższe? Bo wtedy, gdy uwierzyliśmy, nasze zbawienie było tylko na podstawie z wyroku Adamowego, na podstawie naszej pokuty i wiary. Jeszcze nie rozpoczęliśmy wtedy etapu drugiego poświęcenia. A teraz, kiedy on pisze do braci już zaawansowanych jakiś czas na drodze do życia wiecznego, mówi, to zbawienie, które już było na horyzoncie, kiedy uwierzyliśmy, ale było wtedy dalekie, teraz jest znacznie bliższe, bo już jesteście jakiś czas na ścieżce w poświęceniu, do rozwijacie charakter, a zatem do życia wiecznego, które to wyraźnie zbawienie odnosi do przyszłości, bo skoro mówisz, że jest bliższe niż kiedy uwierzyliśmy, to znaczy, że jeszcze go nie mamy. Tylko jesteśmy coraz niego bliżej. A jednocześnie pokazuje, że gdy uwierzyliśmy, też było zbawienie. Wyraźnie ma na myśli to jedno i drugie zbawienie, podkreślając to do życia wiecznego. To ostateczne, to na którym każdemu zależy. Ono jest bliższe i z każdym dniem, tygodniem, rokiem, jeżeli ktoś jest wierny, to rzeczywiście staje się ono coraz bliższe. Wiemy, że Paweł takim był w momencie swojego życia, kiedy już w ogóle uważał, że już mu została odłożona korona żywota, bo dobry bój bojował i tak dalej. On tutaj w tym wersecie zachęca braci, którzy przysnęli duchowo z powodu dogadzania ciału, żeby się obudzili i walczyli z tym ciałem. Bo mówi, odrzućmy te uczynki ciemności, obleczmy się, czyli wyraźnie, najwyraźniej pisze ten werset do braci, którzy no niekoniecznie jego zdaniem dobrze to swoje poświęcenie realizują. Żyją w dalszym ciągu w dużym stopniu cieleśnie, dla cieleśności, wobec tego zwraca im uwagę. Podkreśla, żeby oblekli się w Chrystusa, wiadomo, że to obleczenie się w Chrystusa, to rozumiemy w jego usposobienie, tak? No, bo w Biblii szaty są symbolem zalet charakteru, cech charakteru, wobec tego ubrać się w Chrystusa, to w jego szaty charakteru. Takie szaty, które zdobiły jego, niech zdobią i was. Nie zachęca ich, tych tutaj braci, do których pisze, tak jak zachęcał strażnika w więzieniu. Pamiętamy, jak tego strażnika zachęcał? On też pytał, co mam zrobić, żeby być zbawionym. To mu powiedział, żeby w sercu uwierzył i będzie zbawiony. On go tutaj nie zachęca, tych braci, do uwierzenia w Jezusa i wyznania tego faktu ustami, a już będą zbawieni. Tak mówił do strażnika w więzieniu. On tutaj ich zachęca do niszczenia w sobie cielesności i rozwijania charakteru, takiego, jaki posiada Jezus. A to dokonuje się na drugim etapie zbawienia do życia. Długi proces, całożyciowy proces, wieloletni proces przygotowywania się do Królestwa Wielkiego Tysiąclecia. Będzie to trwało jeszcze dłużej, bo niektórzy setki lat będą ten proces przechodzili, niektórzy zrobią to szybciej, zależnie od przypadku. Zobaczymy to dopiero w praktyce, gdy się znajdziemy wszyscy pod nowym przymierzem w tym zbawieniu, ale na razie mamy to zbawienie, które mamy w tej chwili, prawda, na podstawie wiary. I w tym życiu dotyczy ono nielicznych, ale ten drugi etap zbawienia do życia wiecznego także występuje i tutaj widzimy pierwszy werset, jaki dzisiaj rozważam, który pokazuje na to zbawienie i wyraźnie pokazuje je jako przyszłe. Zawsze zbawienie do życia wiecznego jest w Nowym Testamencie pokazywane jako rzecz, do której dopiero się zbliżamy, na którą mamy nadzieję, którą chcemy osiągnąć, ale możemy nie osiągnąć, bo wystarczy tylko, że nie oblekniecie się, dziwne słowo, nie ubierzecie się w szaty Chrystusa, w Jego cechy charakteru, nie staniecie się do Niego podobni i wasze zbawienie was minie, przejdzie obok. Kolejny werset z Filipensów. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i zedrzeniem zbawienie swoje sprawujcie. Każe sprawować, czyli nie macie go jeszcze, sprawujcie, starajcie się, walczcie. I mało tego, z bojaźnią i zedrzeniem, bo nie wiadomo, jaki będzie efekt końcowy. Skoro swoje zbawienie mamy sprawować z bojaźnią i zedrzeniem, do którego etapu Paweł je tu zalicza? Do tego pierwszego? W sercu uwierzyć i ustami wyznać? Czy to się już dokonało? Czy też wciąż jest w trakcie to zbawienie, o którym on tutaj mówi? Już jest z nami? Oto się dzisiaj stało zbawienie temu domowi? Prawda, jak do Zacheusza? Tak, to już jest, to nie? Z bojaźnią i zedrzeniem sprawujcie. Dlaczego nie wystarczy wzywać imienia Jezusa i wyznawać go ustami? Tylko z drżeniem i z bojaźnią sprawować zbawienie. Gdzie indziej napisał, no przecież w poprzednim wersecie, to sprawowanie zbawienia. Czego macie się pozbyć i co macie się ubrać, oblec? Co macie na siebie włożyć? To jest to sprawowanie tego zbawienia. Kolejny, pierwszy Tesalonicjan. My zaś, który należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice albo hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Stwierdza, że należymy do dnia, w przeciwieństwie do świata, który jest w ciemności, bo już jesteśmy po pierwszym etapie zbawienia. Mówi do braci usprawiedliwionych, którzy pokutowali, uwierzyli, przestało im przypisana sprawiedliwość Jezusa i dzięki temu zostali zwolnieni z wyroku adamowego i związanego z nim gniewu Boga. Poprzednim razem mówiliśmy, prawda, że ten, który nie uwierzy, nie przyjmie Jezusa, to gniew Boży co? Pozostaje na nim. Nie spada na niego, jak to niektóre przykłady próbowały, to greckie słowo menej chyba, o ile pamiętam, tłumaczyć, tylko pozostaje na nim gniew Boży. No ale tutaj mówi już do tych, którzy z tego gniewu Bożego wyszli, spod wyroku adamowego. Oni są przykryci sprawiedliwością Jezusa, należą do dnia. Ale pomimo tego, że należą do dnia, mają też, i oni tam to tak, adresaci, Paweł, mamy też nadzieję na osiągnięcie przyszłego zbawienia. Bo tak tutaj wyraźnie pisze, prawda? Przywdziawszy pan ze wiary miłości, nadzieję, tak, przyłbice albo hełm nadzieję zbawienia, czyli zbawienie ma być to dopiero w przyszłości. To zbawienie, na które mamy nadzieję, to nie jest tym zbawieniem, które mamy już obecnie i dzięki któremu należymy do dnia. Czyli znowu wyraźnie nadzieja zbawienia, słowo nadzieja wskazuje, że możemy to zbawienie dopiero osiągnąć. Pocieszajmy się nim, miejmy je na horyzoncie. Bóg nas nie przeznaczył na gniew. Gniew adamowy, ten adamowy, który dziedzicznie przychodzi, już został z nas ściągnięty. Przed nami wspaniała perspektywa nagrody niebiańskiej na to, bo mówimy tutaj o klasie, która była zaproszona do maluszkiego statka, członkowie ciała Chrystusowego. Wobec tego wspaniała perspektywa po zdjęciu już wyroku adamowego z tychże braci. I Paweł tutaj ich uświadamia, do czego dzięki temu należą i jaką nadzieję jeszcze mają. Na to nadzieję zbawienia do życia wiecznego i to w boskiej naturze. Kolejny fragment, drugi Tesalonicjan. Giną, wcześniej są trzy kropki, bo nieważne co tam jest wcześniej, prawda? Pokazuję tylko, że to jest, nie cytuję całego wersetu. Ważne jest, dlaczego giną ci, o których mówił wcześniej. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia miłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Paweł mówi tutaj o zbawieniu zależnym od przyjęcia miłości prawdy. jakieś osoby, o których pisze, giną, bo nie przyjęli miłości prawdy, żeby byli zbawieni. Bo gdyby przyjęli miłość prawdy, to byliby zbawieni. Ale jak nie przyjmują miłości prawdy, no to zbawienie ich mija. Prawda? Czyli mówiąc o tym miłości prawdy, ma na myśli ducha prawdy, którego miłość jest najwyższym elementem. Dlatego jak Paweł mówi, że ktoś nie przyjął miłości prawdy, to w skrócie ma na myśli, wybiera miłość jako ukoronowanie całego charakteru, prawdę jako źródło, z którego tego ducha prawdy się rozwija i mówi o jednym i drugim, nie przyjęli ducha prawdy. Wszystkich tych zalet charakteru, które wprawdzie są zawarte z miłością na czele. Więc mówi tutaj o zbawieniu zależnym od przyjęcia miłości prawdy, czyli ducha prawdy, a nie o zbawieniu dostępnym przez wzywanie imienia Jezusa. Potwierdza to w wersecie 13, druga rzecz Linijka, mówiąc o zbawieniu przez uświęcenie ducha. Nazywa to zbawienie przez uświęcenie ducha, czyli mówi o rozwinięciu w sobie ducha prawdy, który jest jedyną podstawą do zbawienia, do życia wiecznego. Rozwinięcie ducha prawdy zawartego w prawdzie. Tutaj pod spodem, prawda, na zielonym tle, na ten temat napisałem jeszcze parę zdań, bo zasada jest taka, że prawda zawiera w sobie ducha prawdy. I wszystko zaczyna się zawsze od prawdy. Dlatego błąd jest bardzo, bardzo brzydki, niebezpieczny, ponieważ na samym początku ścina człowieka. Puszcza go nie w tą stronę, co trzeba. To tak, jakbyśmy kogoś oszukali co do tego, którą stronę do poczty, albo którą drogą do szpitala. No jak mi powie nieprawdziwą informację na temat tego, którą stronę szpitala, którą stronę poczta, to na pewno nie dojdę ani do szpitala, ani do poczty. Będę sobie chodził gdzieś tam i szukał obiektu i marnował czas. Więc prawda, wszystko zaczyna się od prawdy przyjętej do umysłu. I prawda przyjęta do umysłu powinna być praktykowana przez nas codziennie na naszym życiu. Jeśli jest, to wtedy od niej oddziela się tak tenże duch prawdy, zawarty w tejże prawdzie, napełnia nasze serce i wolę. W ten sposób kończąc nas chrzest w Duchu Świętym, albo napełnianie się duchem w umyśle, woli i sercu. Zawsze zaczyna się od umysłu. Prawda przyjęta do umysłu powinna być praktykowana, wprowadzana w życie. Jeśli jest, to duch prawdy zawarty we wiedzy prawdy, tej znajomości prawdy, przenika do naszego serca, do naszej woli. Czyli już nie tylko wiemy w umyśle to, co Bóg wie, ale w naszej woli pragniemy tych samych rzeczy, których pragnie Bóg. Stajemy się do Niego jeszcze bardziej podobni, bo już nie tylko mamy wiedzę, którą się Bóg z nami podzielił, ale w naszej woli chcemy tego samego, co On. No i później jeszcze wypełnia nasze serce, czyniąc nas już całkowicie podobnymi, kończąc nasze upodabnianie się do Boga, bo w naszych uczuciach stajemy się podobni do tych uczuć, które ma Bóg w sobie. I to jest właśnie ten tak zwany chrzest w Duchu Świętym, albo napełnianie się Duchem Świętym. Nic innego, bardzo proste. Przyjąć prawdę do umysłu, praktykować w życiu, żeby wola i serce zostały także nim wypełnione. Oczywiście wola, serce to dłużej trwa. No bo wiadomo, to mamy tą upadłą wolę naszą grzeszną, a nawet jak nie jest grzeszna, to dość ludzka, czasami też inaczej by coś widziała, a to wszystko trzeba podporządkować temu, co Bóg by sobie życzył, tak samo w uczuciach. Więc tutaj jest takie przeobrażenie, to jest praca, no ta właśnie wieloletnia praca. Napełnianie się duchem zaczyna się do umysłu. Wystarczy usiąść i dowiedzieć się pewnych faktów, ale później, żeby ten duch objął wolę i serce, ogarnął swoim duchem także wszystkie te dwa pozostałe elementy naszego usposobienia, no to wymaga już dłuższego czasu. Jeżeli tak się stanie, to czyni nas chwalcami Boga w duchu i w prawdzie. Pamiętamy słowa naszego Pana z Jana 4 rozdziału, że nadchodzi godzina i już nawet teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Zauważmy, że nasz Pan na początku mówi, że nadchodzi godzina, czyli mówi o przyszłości i teraz jest. Zasugerował dwa okresy czasu. Nadchodzi godzina, ta wieku tysiąclecia i teraz już taka godzina jest, że prawdziwi chwalcy będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. I chociaż jak przed chwilą mówiłem, wszystko zaczyna się od prawdy do umysłu przekazanej nam przez Boga, to nasz Pan zamienia kolejność, mówi, że chwalenie Boga powinno być w duchu i w prawdzie. Ducha wymienia na pierwszym miejscu z tego powodu, że duch jest ważniejszy niż prawda. Bo prawda, wiedza, przyjęta do umysłu, ale nie wcielona w życie, jest bezużyteczna. Jest tylko wiedzą zaspokajającą czyjąś ciekawość. Może dać mu na przykład, nie wiem, argumenty do dyskusji na różne tematy, gdybyś dobrze się w pewnych faktach orientował. Ale jeżeli nie będzie posiadał ducha prawdy, to można powiedzieć z boskiego punktu widzenia, zmarnowałeś tą wiedzę, którą ci dałem. Bo ograniczyłeś ją tylko do umysłu. I nawet mogłeś o tym dużo mówić i ładnie mówić i wygrywać w jakichś tam, nie wiem, dyskusjach. ale przecież ta prawda, którą Cię dałem do umysłu, miała w sobie ducha prawdy. Powinieneś oddzielić tego ducha prawdy od tej prawdy przez jej praktykowanie, żeby weszła do Twojej woli, do Twojego serca. Na tym polega cały proces zbawienia. Nie inaczej. Nigdy nie będzie inaczej. Tak samo będzie pod Nowym Przymierzem. Tak samo było u Żydów ze Starym, tak? Bóg im dał swoje przekazania, zasady i mówi, róbcie to. No i nawet jeżeli to oni oczywiście bardzo, niektórzy ci, którzy byli gorliwi, te prawdziwi Izraelici, to oni chętnie na pewno chcieliby te rzeczy robić, no ale z powodu niedoskonałości nie udawało im się. Niektórzy w ogóle nawet nie podejmowali starań, ale byli na pewno tacy, którzy starali się. Którzy się starali, ale z powodu skażonej niedoskonałości nie byli w stanie, bo pośrednik Mojżesz nie mógł im dać tego, co daje Jezus. Mógł im tylko przekazać informacje. O właśnie, to widać różnicę między pośrednikiem Mojżeszem a naszym Panem. Mojżesz jako pośrednik przekazał im informację, wiedzę i zostawił ich samych. Nie mógł więcej im pomóc. A Jezus robi to samo, przekazuje informację, wiedzę i potem bierze za rączkę i ciągnie do góry. Stosując różnego rodzaju metody dobrane do każdej jednostki. Nagradzanie, karanie, różne doświadczenia, próby, sytuacje opatrznościowe, które aranżuje w życiu dla każdego z nas, dla każdego swojego dziecka, takie, jakie są potrzebne. Mojżesz takich rzeczy nie umiał zrobić. Nie mógł dostosować się, Mojżesz, do każdego Żyda. Nie mógł czuwać dzień i noc nad każdym Żydem, z jego różnymi sytuacjami. To było niewykonalne dla człowieka. To musi zrobić ktoś taki jak nasz Pan. Taki Mojżesz to potrafi to zrobić. Kiedy wie co... Jakiego lekarstwa, tak? Jakiego lekarstwa komu udzielić, żeby nie było zabójcze to lekarstwo, żeby nie kazało się trucizną, a jednocześnie, żeby było wystarczająco dobre i silne na dany przypadek. Przechodzimy dalej. Drugi Tymoteusz. Wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Paweł stara się tutaj być dobrym przykładem dla innych braci, jak widzimy. Bo mówi, że wszystko znosi przez wzgląd na wybranych. Pewnie chce zaprezentować odpowiednią postawę dziecka Bożego, bo ci wybrani inni patrzą na niego, widzą go. Wiadomo, jako apostoł był postrzegany jako pewnego rodzaju wzór przez tych, którzy korzystali z jego usługi. I mówi, że on to się stara nie tylko dla samego siebie, w tym przypadku nawet o sobie nie pisze, tylko że znosi wszystko przez wzgląd na wybranych i aby i oni dostąpili zbawienia. Wraz z chwałą wiekuistą. Z czego wniosek, że chociaż ci, tak, bracia, ci wybrani, których nazywa wybrani, chociaż ci wybrani, ci bracia od jakiegoś czasu byli braćmi w Chrystusie, już zbawionymi spod wyroku z Edenu, tego Adamowego, w tym pierwszym etapie, inaczej nie nazwałby ich wybranych, to ich wieczne zbawienie i chwała wciąż należały do przyszłości. Bo Paweł starał się, żeby oni to osiągnęli, żeby dostąpili tego zbawienia wraz z chwałą, którą też mieli razem ze tym zbawieniem osiągnąć, bo mówimy tutaj o najwyższej klasie ludu Bożego, jaka jest wybierana z ludzkości, czyli maluczkim statku. Wiemy, że chwała w boskiej naturze, członkowie ciała Chrystusowego. Dlatego ta chwała wiekuista, prawda? No, nie można sobie wyobrazić większej chwały niż w boskiej naturze. I dostąpili oni, tak, żeby oni dostąpili zbawienia, Paweł dla nich jest jak najlepszym przykładem. Stara się. Żydów, znowu Paweł, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. To jest mowa o naszym Panu. Paweł pisze o Jezusie, że sam Jezus osiągnął pełnię doskonałości, dlatego dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, jest sprawcą zbawienia wiecznego. Tutaj wprost już pojawia się termin zbawienie wieczne, do życia wiecznego. Mowa już wprost o wiecznym zbawieniu do życia wiecznego, dostępnym nie zaraz po przyjęciu wiarą Jezusa i wyznanie tego faktu ustami, tylko, widzimy, dla wszystkich, którzy mu są posłuszni. Nie, Jezus nie staje się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy uwierzyli w sercu i ustami wyznali. I już stał się Jezus dla nich sprawcą zbawienia wiecznego? Nie, to jest pierwszy etap. Bardzo dobry i niezbędny, ale pierwszy. Niewystarczający. To zbawienie wieczne jest dostępne dla wszystkich, którzy mu są posłuszni. Przez lata trzeba być posłusznym Jego nauką w codziennym życiu. Krótko mówiąc, trzeba być słuchać i robić to, co on nakazuje, jak czynił mądry budowniczy. Większość chrześcijan robi ten błąd, jaki robił głupi budowniczy. Słuchał i nie robił. Tylko słuchał. Dzisiaj gdyby się różne kościoły w sobie wzięli, to tam są większe lub mniejsze tłumy. Oni słuchają i bez względu nawet na to, czy w różnych kościołach brakuje tej czystej prawdy. W większości przypadków zachęcają ludzi do pobożności, do uczciwości, do ofiarności i tak dalej. I tak jak nasz Pan powiedział do swoich uczniów, żeby do Żydów, żeby słuchali tego, co mówią nauczeni w piśmie, ale nie robili tak jak oni. Bo w teorii, prawda, w kościoły nie nauczają i nie zachęcają raczej ludzi do czegoś złego. Jak się zdarza, to prywatnie różne osoby duchowne potrafią pokazać swoje prawdziwe oblicze na Facebookach, jakieś zjadliwe, kośliwe uwagi i tak dalej, ale za estrady najczęściej, też nie trudno, ale najczęściej prezentują przekaz, zawsze coś tam z Biblii zacytują, a w Biblii nie znajdą niczego, co byłoby niekorzystnego, więc trzeba nie tylko słuchać, ale robić. Większość chrześcijan ogranicza się do słuchania. Natomiast zrobieniem tego, co usłyszeli, już o to nie dbają. No i z tego powodu nie zyskują, bo są głupimi budowniczymi, a ci, którzy są mądrymi, bo są posłuszni w teorii i w praktyce, w słuchaniu i w robieniu, dla tych Jezus, i to dla wszystkich takich, którzy są mu posłuszni, Jezus staje się sprawcą zbawienia wiecznego, dostępują wiecznego zbawienia, a nie tylko od wyroku z Edenu. Żydów 9 rozdział. Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Raz ofiarowana, aby zgładzić grzechy wielu, żeby dać siebie na ofiarę, pierwszy adwent naszego Pana. Zapowiedź drugiego ukazania się, jego powrotu, nie będzie to z powodu grzechu, nie po to, żeby umarł za grzech, grzech ludzkości, za grzech Adama, lecz okaże się za drugim razem ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Znowu mowa o zbawieniu w przyszłości, bo o zbawieniu po powrocie Jezusa. To zbawienie jest wyraźnie przez Pawła łączone, kojarzone z powrotem naszego Pana za drugim razem, w przeciwieństwie do tego pierwszego pobytu, który miał inny cel, którego celem było złożenie ofiary za grzech. A tutaj będzie udzielenie nagrody tego zbawienia, które oni w tym życiu sobie wiernie wypracowywali. Poszli do grobu, w grobie czekali, aż Pan powróci, weźmie tych swoich, tak, podniesie ich w członków swojego ciała, tak zwane pierwsze zmartwychwstanie. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo nas odprowadzi od tematu, ale nawet członkowie Kościoła wiedzieli doskonale, że nagroda, to zbawienie ich, znalezienie się w tym zbawieniu, dopiero będzie ich udziałem po powrocie naszego Pana. Po życiu spędzonym w wierności Bogu i rozwinięciu charakteru godnego do tego wiecznego życia. Porównajmy słowa Pawła z 2 Tymoteusza 4:7-8, gdzie pod koniec swego życia pisał o swojej nagrodzie, swojej własnej, indywidualnej nagrodzie za wierność, który to nagrody nie spodziewał się chwili śmierci, co miałoby miejsce, gdyby miał nieśmiertelną duszę, lecz w owym dniu, w dniu przyjścia, w dniu powrotu Jezusa. Zauważmy, że Paweł nie sądził, że jak umrze, to będzie już miał nagrodę. Nieśmiertelna dusza Pawła w chwili śmierci od razu pójdzie do, tak, do nieba, do Jezusa i tam już otrzyma swoją nagrodę. Wiedział o tym, że nie dostanie nagrody w chwili swojej śmierci, bo wiedział, że nie ma nieśmiertelnej duszy, bo nikt nie ma nieśmiertelnej duszy. Wiedział, że nagrodę swoją dostanie dopiero, gdy Pan powróci, kiedykolwiek by to nie było. A on po prostu w grobie symbolicznie, tak, będzie czekał. Tak, mówię symbolicznie, bo jak ktoś nie żyje, nie ma świadomości, to i nie czeka. Ale tak mówimy, prawda, że będzie w grobie czekał. Dobry bój bojowałem, pisze Paweł o sobie. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. I to nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Tak widzimy wyraźnie, łączy to z powrotem naszego Pana. Dla siebie i dla wszystkich innych, którzy umiłowali Jego powrót, bo ci wszyscy inni, tak jak i Paweł, dopiero wtedy mieli uzyskać to zbawienie, które w tym życiu, przez całe swoje poświęcone życie, walczyli z bojaźniem i zdarzeniem, żeby się przygotować, żeby zasłużyć, jak Pan powróci, na tą nagrodę. Podobnie mamy w 1 Piotra 1,5. Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Widzimy? Zbawienie dopiero przygotowywane. Do objawienia się w czasie ostatecznym, gdy Pan powróci. Tutaj nawet jest u Piotra nawet pojawia się słowo zbawienie. Tak, to są ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym, a w obecnym życiu tylko wywalczonemu, wystaranemu. Tak? No bo jeżeli z bojaźnią i zadrzeniem trzeba to zbawienie sprawować, to możemy użyć takich terminów bojowych, jak wywalczyć to zbawienie. Prawda? Bo nie można go wysiedzieć. Nie można go wyczytać. Nie można go wybiegać. Nie można go żadnym uczynkiem takim jakimś zrobić jednym. Trzeba to wywalczyć codziennym posłuszeństwem nakazom Jezusa, słuchaniem i robieniem tego, co On mówi, co mówi Bóg, co mówi Biblia. Jakub 2 rozdział. Mówiłem poprzednim razem, że wrócę do tego wersetu, fragmentu z Jakuba. Cóż to pomoże, bracia moi? On tu bardzo ładnie pokazuje o potrzebie działania, nie zapominając wcale o wierze. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Zadaje pytanie. No i jak gdyby pytanie retoryczne dla niego, bo to, co dalej pisze, to od razu jak gdyby odpowiada, że nie może zbawić, zresztą napisze, że jest martwa. Wiara bez uczynków. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo, i teraz to jego argumentacja, jak ciało bez ducha jest martwe, każdy przyzna, że ciało bez ducha jest martwe, bez tej siły sprawczej, tak i wiara bez uczynków jest martwa. To jest jego wywód, w którym pokazuje, że sama wiara nie zbawi nikogo. Jeżeli ktoś tylko na wierze pozostanie, Jakub wyraźnie pokazuje, jesteś tak samo jak ciało bez ducha. Taka, bo twoja wiara, nawet jakby bardzo silna, bez uczynków, bez działania, jest martwa. Aby żyć wiecznie, trzeba przyjść do Boga przez Jezusa, trzeba się okryć Jego sprawiedliwością, a następnie zrezygnować z własnej woli i całe życie posłusznie wykonywać zalecenie Boga i Jezusa. To jest to, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć wieczne zbawienie. By w ten sposób, przez posłuszeństwo, wierność w codziennym życiu Bogu i Jezusowi, by w ten sposób rozwinąć charakter nadający się do wiecznego życia. Nie ma innego sposobu na zasłużenie na życie wieczne, jak przez rozwinięcie charakteru. Nie ma. Sama wiara jest tylko punktem, jeszcze jest tylko pierwszym krokiem. Wiara w naszego Pana i przyjście do Niego, albo do Boga przez Niego. Do tego wiecznego życia poza wiarą w Jezusa koniecznie niezbędny jest uczynek. Oczywiście nie uczynek taki, jak tam on tutaj mówi, ja to przeskoczyłem, prawda, że tam jak ktoś komuś jest zimno, to mu powiesz, żeby się ogrzał, ale nie dasz mu ciepła. Ktoś nie ma się co ubrać, ale mówisz mu, żeby się ubrał, a mu nic nie zrobisz, więc to nic nie daje. Więc tym uczynkiem nie jest jakiś uczynek, że zrobimy to lub tamto. On pokazuje, że musisz działać, musisz coś czynić. Bo tak jak powiedzenie głodnemu, żeby się na czymś najadł, a nie dasz mu jedzenia, albo powiedzenie temu, któremu jest zimno, żeby się ogrzał, a nie dasz mu nic, ognia, odzienia, żeby mu się zrobiło cieplej, no to co mu pomoże? Nadal będzie temu zimno, a ten będzie głodny, tak? To nie chodzi o to, że Jakub w linii prostej zachęca do tego, żeby nakarmiać głodnych i tak, albo dawać odzienie i w ten sposób sobie zasłużył na zbawienie. No bo też nie. Nie zasłużysz sobie na zbawienie, jak będziesz karmił głodnych. Chodzi tylko, on pokazuje, że bez uczynku, który ma w jakimś kierunku pójść, nie osiągniesz tego, co masz osiągnąć. I to przykład akurat głodnego i tego, któremu jest zimno. Więc on tu mówi, że poza wiarą konieczne jest działanie. Niezbędny uczynek poświęcenia się Bogu i trwania w Nim przez całe życie, bo według Jakuba sama wiara to za mało. Sama wiara to za mało. Sama wiara bez uczynku poświęcenia zgodnego z tą wiarą jest martwa w tym znaczeniu, że nikomu nie da życia wiecznego. Tak jak głodny nie naje się, jeżeli ktoś mu powie tylko, że ja, najedz się, ja myślę, że gdzieś znajdziesz jedzenie. Tyle powiedzieliśmy mu. No i zostawiliśmy go. Albo temu, który jest zimnemu, ogrzej się. Myślę, że gdzieś się można ogrzać. No i zostawił tego zziębniętego przez powiedzenie idź się ogrzać, gdzieś tam się można ogrzać. Mówimy, no i co? I to coś pomoże temu? Więc Pan mówi, tak samo tutaj. Tak? I teraz niektórzy twierdzą, że Jakub i Paweł są ze sobą w sprzeczności, a oni ze sobą nie są w sprzeczności. Jakub podkreśla znaczenie uczynku, nie zapominając o wierze, są za chwilę to oczywiście, natomiast Paweł bardzo często podkreśla znaczenie wiary, nie zapominając o uczynkach. Tylko, że kładą akcenty inaczej złożone. I niektórzy popatrzą tutaj na to i mówią, że no Jakub to uczynek. A Jakub wiarę jak gdyby no lekceważy, uważa, że jest niepotrzebna. To właśnie dlatego, wracam jeszcze do tego, sama wiara to za mało, tak? Że sama wiara bez uczynku jest martwa. To właśnie dlatego Jakub w 2:19, mamy na niebiesko zacytowany, wierzy, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. To sobie nawet pozwala na bardzo mocne słowa, prawda? Można powiedzieć tak ironicznie, mówi o do tego, który wierzy, ale nie postępuje, nic więcej nie robi, poza tym, że posiada tylko wiarę. Dlatego Jakub przywołuje demonów, by pokazać, że sama wiara bez zgodnego z nią postępowania jest wiarą jak u demonów, czyli jedynie w umyśle. jedynie w umyśle. Jest martwa, bo nic nie da ani demonom, którzy taką wiarę posiadają, ani nikomu innemu. Wierzy, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. Ale pomimo tego, że demony wiedzą w swojej myśli, że Bóg jest jeden, wiedzą, co on sobie życzy, no to idą kontra Bogu. Nie postępują. Wiedzą o Bogu to, co wiedzą, a robią to, co im się wydaje, co im się podoba. No i tak samo jest z ludźmi. Wiedzą o Bogu to, co wiedzą, a robią to, co im się podoba. To, co oni uważają za właściwe. I tak jest niestety tak już z tymi, którzy uważają się za chrześcijan. I nie postępują zgodnie z tym, co wiedzą. No a my z Biblii co wiemy o Bogu? Że jest Jezus, przez którego można do Boga wrócić po pokucie, okazaniu wiary. I wiemy także, że Bóg zaprasza do poświęcenia, do rozwijania tych zarys charakteru, pozbywania się wad. To wszystko wiemy. Więc Jakub argumentuje, zgodnie z tą wiarą musisz postąpić, bo demony wierzą i nawet wierzą i drżą, tak? Ale nie chcą postąpić tak, żeby nie musieli drżeć, żeby się podporządkować. Tylko zwodzą. Współpracują przez te wszystkie lata ze swoim szefem, czyli tak, szatanem, zamknięci w atmosferze ziemi. No i niektórzy z nich wiemy, że tak pokutują, prawda? Ale Jakub na pewno pisze o tych, którzy nie pokutują, prawda? Wierzą i drżą, boją się, ale na szczęście wśród tych upadłych aniołów są także i tacy, którzy, jak sądzimy na podstawie tekstów biblijnych, będą chcieli pokutować, będą mieli taką szansę, żeby wrócić do społeczności z Bogiem. No, ale nie wszyscy. Szatan nie wróci, bo Biblia wyraźnie mówi o jego końcu. I też wyraźnie pokazuje, że będzie miał tam towarzyszy. Nie tylko on sam nie wróci. Jakaś część upadłych aniołów się zreformuje, a część nie. No i szatan na pewno też nie jest osobiście wymieniony z imienia i z nazwiska jako niereformowalny. Czy coś się stało, bo coś nie reaguje? To właśnie. Zauważmy, że Jakub nie lekceważy wiary. Podkreślam. Wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie wiary? Tu bo teraz specjalnie na to uwagę zwracam, żeby pokazać, że Jakub wcale nie lekceważy wiary, tylko pokazuje współdziałanie jednego i drugiego. Wiara, owszem, ale jeżeli nie będzie uczynków zgodnych z tą wiarą, to jest martwa. Nic ci nie da. I to jest jego przekaz. I wszystko tutaj tak, Abraham nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na altarzu Izaaka, syna swego? Bo przecież Abraham mógł powiedzieć do Boga, tak, zrobię, jak sobie życzę, ofiaruję mojego syna. Po czym tego nie zrobił? No to byłoby to, no co to by to? Każdy wierzony, że byłoby to śmieszne. Jeszcze nawet byłoby to nie fair wobec Boga, no bo jeżeli nie masz zamiaru tego zrobić, to po co mówisz Bogu, że zrobisz? No ale mógłby tak powiedzieć. Albo nie postąpił, albo ta Rahab, którą on przywołuje, prawda, nierządnica. Przecież ta Rahab ryzykowała życie, prawda? Ona była, za to była zdrada wobec miasta, tak, w którym mieszkała. Wobec tego, gdyby to się dowiedziano, że ona takiej pomocy udzieliła tym posłańcom żydowskim, no to zostałaby zabita za zdradę, ale pomimo takiego ryzyka zrobiła to. Nie tylko, bo wierzyła. Nie wiemy na jej temat za bardzo dużo, prawda? Skąd ona miała taką wiarę w Boga Izraelskiego, dlaczego ona bała się Boga Izraelskiego, dlaczego chciała udzielić pomocy, ale tak zrobiła, ryzykując własne życie. Ryzykując własne życie i pokazuje właśnie, że gdyby tylko wierzyła, że to Bóg izraelski, ale gdyby przyszło co do czego, to nie, ja się boję, posłom pomóc, bo w razie czego to ja i cała moja rodzina zginiemy, poniesiemy śmierć. No i to znowu to wiara nie przeszła w uczynki. To ta sama, jakbyś temu głodnemu powiedziała, idź tam się gdzieś sobie coś znajdź, jedzenie się najedz, a temu ziemniętemu, żeby się ogrzał w tym czy innym miejscu. Inne wersety o drugim etapie zbawienia, to jeszcze nie koniec, tak, chociaż zbliżamy się do końca, ale jeszcze będzie coś dodatkowego. To są inne wersety o drugim etapie zbawienia. Oczywiście nie czytam tych innych wersetów, wybrałem tylko niektóre. To są, na chwilę na ekranie to zostawiam, żeby można było zapamiętać. Nie da się zapamiętać raczej, ale przez odtworzenie będzie można sobie, jakby chciał zajrzeć do tych wersetów, prawda, one są tutaj podzielone. Tu jest ich chyba więcej niż te, które omówiłem. No nie uznałem za potrzebne wprowadzać jeszcze więcej informacji. Wolałem poświęcić jeszcze ten czas tego wykładu na pewno w podsumowaniu na coś innego. Ale zanim to coś inne, to będą dwie inne rzeczy. Dwie rzeczy na zakończenie. Pierwsza rzecz na zakończenie to, że mamy wersety, gdzie są obecne obydwa etapy. Ten pierwszy, usprawiedliwienie, zbawienie z wyroku z Edenu i do życia wiecznego. Dwa z tych tutaj, te wytłuszczone, Jana 4,22, Filipensów 3,21, Przeczytamy sobie. Najpierw Jana 4,22 po lewej stronie się pojawił. I zobaczmy wyraźnie, że z tego, co tu pisze, to wyraźnie wynika, że chodzi o zbawienie w jego obydwu częściach. Wy czcicie to, czego nie znacie. Tak? Słowa naszego Pana w rozmowie z Samarytanką. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Tak powiedział nasz Pan. Zbawienie pochodzi od Żydów. Dlaczego? Bo i sam Jezus był Żydem i nowe przymierze zawarte będzie tylko z Izraelem, z Żydami, z zaproszeniem oczywiście dla całego świata, tak jak wiemy, ale to będzie z Żydów. Jakby nie było, cały świat się dowie, że zbawienie jest od Żydów. Jeszcze raz Bóg przypomni całemu światu. Dlatego szatan tak bardzo wszystkich ludzi przeciwko Żydom nastawia, żeby im utrudnić później przyjście do tego Boga. Bo to, że Jezus jest Żydem, to nawet ci, którzy są wrogami Izraela, tak, antysemici akceptują fakt, że są. Mamy antysemitów wśród chrześcijan, mamy. Jak godzą to, że Jezus Żyd, oni jego naśladowcy, a mimo to są antysemitami? Jakoś tam sobie godzą. Wyznawcy Marii, prawda, nawet takie tacy przesadnie wyznawcy Marii, też są antysemitami. Też im nie przeszkadza, że Maria to Żydówka. Jakoś to się przełknęli. No ale jak przełkną teraz, kiedy oni osobiście do tych Żydów będą musieli pójść po nowe przymierze? A oni takich nienawidzą. Takich nie cierpią z jakiegoś tam powodu. Więc tutaj nasz Pan powiedział, zbawienie pochodzi od Żydów. Ja tylko się mogę domyślać, że te dwie rzeczy, co jeszcze innego mógł mieć Pan na myśli, mówiąc, zbawienie pochodzi od Żydów? No, ja przydałem te dwie informacje, że sam Pan nasz był Żydem i że nasz Pan wiedział, że nowe przymierze dla całego świata ludzkości, nawet dla tych wszystkich Samarytan, którzy wtedy tam byli, prawda, i którzy raczej za bardzo nie wierzyli w Boga Izraela, że oni do Malarskiego Statka raczej się nie kwalifikowali, więc że dla nich zbawienie będzie wieku tysiąclecia. Więc myślę, że także nasz Pan miał na uwadze to, że kiedyś nowe przymierze przez Izrael, przez Żydów, z Żydami będzie zawarte zaproszeniem dla całego świata. I jeszcze drugi fragment Pawła. Tak, coś nie chce wskakiwać. O. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który przymieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Nazywa Zbawicielem naszego Pana w jego drugim powrocie, bo oczekujemy go z nieba, naszego Zbawiciela. No z pewnością ma na myśli jedno i drugie, bo ten nasz Zbawiciel najpierw wyzwolił nas na podstawie pokuty i wiary z wyroku z Edenu. Potem dzięki niemu i przez niego poświęciliśmy się, rozwijaliśmy się całe życie, którzy wierni są z nas. No i ci zwierni, tak jak Paweł pisał o sobie pod koniec swojego życia, że był wierny, że wiarę bojował, zachował, czy dobry bój bojował, wiarę zachował, no i oczekujemy Zbawiciela. Na pewno w obydwu znaczeniach, bo ten Zbawiciel, który ostatecznie wróci i nagrodzi swoich, to wcześniej musiał ich przeprowadzić przez etap pierwszy. Jest on Zbawicielem w obydwu etapach. Na koniec uwaga, to jest drugie zakończenie, mówiłem, że będą dwa zakończenia. Na drugie zakończenie, już ostateczne, potem będzie tylko podsumowanie. Na koniec uwaga na temat sposobu pokazania różnicy między tymi dwoma etapami zbawienia w greckim Nowym Testamencie, która to niestety jest pomijana ta różnica w tłumaczeniach na inne języki. Chociaż w tym przypadku mogę usprawiedliwić wszystkich tłumaczy Biblii na różne inne języki, bo się nie da. No, znaczy, gdyby znali prawdę, zaraz zobaczymy, o co chodzi, to zaraz zrozumiemy. Gdyby ci tłumacze znali prawdę, a to musieliby znać prawdę bardzo, bardzo dokładnie. Tak dokładnie, jak Brad Johnson ją przedstawia. Gdyby znali prawdę, tak jak Brad Johnson ją przedstawia, to by się mogli to by przynajmniej gwiazdki dali i coś by w przypisach napisali. A że nie znają tej prawdy, to co? Lekceważą pewną rzecz. No ale w Grece jest to pokazane. Bóg pod natchnieniem to pokazał. Tylko zaraz zobaczymy, na czym polega problem. Jest to, jak się nie wie o tym fakcie, to się nie dziwię tłumaczom, że tłumaczą to wszystko, pomimo tych różnic, które są w greckim oryginale, oni tłumaczą to wszystko tak samo. Bo nie podejrzewają nawet, że to może mieć jakieś znaczenie. Chociaż różnice widzą. O co chodzi? Zobaczmy. Rzymian 4:5. Najpierw po polsku. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w, podkreśliłem to w, bardzo ważne to w, wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia, no to wiara idzie na konto, tak? Sprawiedliwa, no na podstawie jego wiary, sprawiedliwość Jezusa jest mu przypisana i korzysta z tego w ten sposób, bo chociaż sam nie postępuje odpowiednio, to wierzy w tego, który postępował odpowiednio i może tę swoją sprawiedliwość przekazać. Zobaczmy ten werset w oryginale greckim, bo jak mówiłem, po polsku to nic nam nie da. Trzeba zobaczyć w greckim oryginale. Tak wygląda ten zapis, prawda, tak zaś niepracującemu, wierzącemu i tak dalej. Ja powiększę ten fragment, który nas interesuje na więcej. Chodzi o ten fragment, prawda? Wierzącemu zaś w tego, który się niesprawiedliwym. Widzimy, że wy, nasze wy, tak? Widzimy, gdzie jest tutaj nad tym moim dopisem greckie epi. To wyżej jest to prep, to, że to jest przyjmek w greckim, potem jest epi, jak się czyta, a jeszcze wyżej jest grecki zapis tego epi. To jest przyjmek epi. To jest to wy. Wierzy wy tego, w Jezusa. Wy, to jest to wy, epi. To epi greckie w języku polskim znaczy na zewnątrz, ponad. Takie ma znaczenie epi. Żeby przybliżyć nam to greckie epi, mamy w języku polskim epi greckie też w jednym słowie, może więcej, ale ja jeden znam. Epitafium. Wiemy, co to jest epitafium? To jest z greckiego epi, tafos. Epi to na, właśnie, na zewnątrz, a tafos to grób. Dlatego epitafium to utwór, czy muzyczny, czy wiersz z okazji śmierci, prawda, jakiejś osoby. Różne osoby piszą przy takich okazjach jakieś utwory poetyckie albo muzyczne. Epitafium. Dla mnie na przykład epitafium jest taki utwór muzyczny, epitafium King Crimson nagrany. Dla mnie jest to numer jeden wszechczasów. On jest i ma piękne słowa epitaficzne i muzyka epitaficzna. Tam czuć kondukt pogrzebowy, jak oni to grają. Tak potrafili przekazać. Ale to tak na marginesie. Epitafium mamy w języku polskim. Jak ktoś może zna jakieś inne słowo polskie, gdzie jest epi plus coś tam i jest to też z greckiego na, to niech mi powie, będę miał więcej argumentów do przypomnienia, jak będę ten wykład jeszcze powtarzał gdzieś indziej. Czyli w ten sposób Biblia pokazuje, Nowy Testament pokazuje wiarę prowadzącą do usprawiedliwienia spod wyroku z Edenu. Dlaczego? Bo mówi o wierze w Jezusa, ale wierze w jakby na zewnątrz Jezusa. I tu mówi to, co usprawiedliwie tłumaczy. Jak ci tłumaczę, mają to oddać. Wierzę epi Jezus. Epi wierzę na Jezusa. Na zewnątrz Jezusa. Ponad Jezusa. Nie ma tego wnętrza, które za chwilę pokażemy w drugim innym wersecie, gdzie przyjmek będzie zmieniony. I Greka mówi o wierze w Jezusa przy użyciu albo epi, albo przy użyciu innego przyjmka, który się za chwilę pojawi. Tłumacze widzą te przyjmki, ale tłumaczą wszystko jako wy. A tamten drugi to należałoby tłumaczyć wierzyć w Jezusa, a ten jakoś inaczej trzeba by dać. Albo dać gwiazdkę, odsyłasz. W języku greckim wiara w Jezusa jest tutaj pokazana przyimkiem epi, który znaczy na zewnątrz, ponad. I prawdopodobnie, chociaż przynajmniej mogliby dodać słowa prawdopodobnie, i prawdopodobnie wskazuje pierwszy etap wiary, mniejszą wiarę. Wiarę, która nie pozwala tak bardzo zbliżyć się do Jezusa, bo nie podkreśla Jego wnętrza, Jego środka, tylko tak na zewnątrz, po Nim, po Jezusie. Tak jest w tym wersecie, tak? I mamy dzięki temu, to jest właśnie usprawiedliwienie z wiary. Wierzysz, sam nie jesteś niedoskonały, wierzysz w tego, który usprawiedliwia, wiara będzie ci poczytana, no bo jesteś po pokucie i po wierze. Usprawiedliwienie z wiary, zdjęcie wyroku z Edenu. Teraz wybrałem Jana, powszechnie znany werset, wszyscy znamy go na pamięć. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń, to jest weń, w Niego tam, polska wersja, weń wierzy, nie zginął, ale miał żył odwieczny. Tu zanim pójdę dalej, też chcę zwrócić uwagę na pierwszą linijkę. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Widzimy, kogo tu Bóg umiłował? To wszystko, ten werset, no, na pamięć znają ludzie, cytują go, ale tutaj dedykuję ten werset wszystkim tym, którzy lubią ograniczać zbawienie, to, które Bóg oferuje w Jezusie, do jakiejś grupy religijnej jednej. Do nas, to nasi prawdziwi, tylko my mamy zbawienie. Zobaczmy, kto jest wymieniony. Nawet nie wierni żadni. Bóg posłał Jezusa z powodu tego, że umiłował świat. Nawet nie mówi o swoich naśladowcach, o tych posłusznych. To była jego motywacja. Dlatego wszyscy z tego świata, chyba że się będą nogami i rękami wzbraniali przed tym zbawieniem, no tak się będą nogami i rękami wzbraniali i nie pozwolą się zbawić, to się to nie będą zbawieni. Ale otrzymają taką pomoc, bo to jest tak motywacja Boga. Tak, Bóg umiłował świat, nie nic innego. No ale wracam do tego, to tak przy okazji, tylko nie planowałem tego komentarza. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tu wyraźnie już Jan, tak, mówi o tym, że żywot wieczny. Czyli nie takie zbawienie tylko z pierwszego etapu, tylko do życia wiecznego. Każdy, kto w Niego uwierzy, ktoś powie, a mówiłeś, że trzeba coś robić, to może jednak ten pierwszy etap wystarczy. No nie. Bo to wierzy w Niego w Grece jest pokazany już innym przyimkiem. Oto grecki tekst, na razie taki w całości. a za chwilę powiem, tak to jest tutaj, tak, aby tutaj w tej linijce, o tutaj, aby każdy wierzący w Niego nie zginął i tak dalej, powiększymy ten fragment, który nas interesuje. O, i widzimy, strzałeczka pokazuje się, tym razem jest to nie greckie epi, tylko greckie eis, przyimek eis, który znaczy wy, do środka, do wnętrza. I tu tam widzimy go w Grece, jest tam zapis greckiej litery, są greckie pod spodem i też, że to jest prep, czyli przyimek pokazuje, ale jest to przyimek zupełnie inny. Wierzenie do środka Jezusa, do wnętrza Jezusa, z oddaniem życia Jezusowi, z wejściem do Niego, a jak wejdziemy do Jezusa do środka, to ile głów będzie? Nasza i Jego? No nie, tylko Jego. Jak wejdziesz w Niego, no to Jego głowa zostaje, a Twoja gdzieś tam się gubi po drodze, bo Ty wnikasz w Niego, Ty się wtapiasz. Nie ma Ciebie. Poświęcenie. I to jest wiara prowadząca do poświęcenia i do życia wiecznego. Greka pokazuje tę różnicę. Poza bratem Johnsonem chyba nikt na świecie na to uwagi nie zwrócił. I nikt nie widzi. Dlatego też bardzo wiele różnych ludzi, którzy mówią o religii, o zbawieniu, spłycają to zbawienie. Mówiąc, uwierz i wyznaj ustami, a będziesz zbawiony. Hula, alleluja, zagrajmy na gitarze, cieszymy się. I wszyscy tacy, jacy byli grzeszni, takimi są, nadal chcą pozostać i się szykują do życia wiecznego. I to jeszcze do nieba się wybierają najczęściej. Najczęściej do nieba, nawet na ziemi nie chcą zostać, tylko do nieba, a tu ani do nieba nie są zapraszani na podstawie wiary w epi, nawet jeżeli ona jest pełna z pokutą i wiarą, ani na ziemi, ni na ziemi się nie załapią, jeżeli to będzie tylko wiara epi, to musi być wiara eis, wiara poświęcająca. Tak myślę sobie, że w związku z tym zakończeniem tego wykładu będzie jeszcze trzecia część, żeby skupić się na większej liczbie wersetów biblijnych Nowego Testamentu z epi i z eis. Żeby pokazać to wierzenie na Jezusa, o może tak powiedzmy przetłumaczyć, tak można było przetłumaczyć, mówić, wierzysz na Jezusa, czy wierzysz w Jezusa? Ktoś powie, co to za śmieszne mówienie na Jezusa? No ale jakbyśmy mu wytłumaczyli, że w Grece są te dwa różne przyimki, to można wierzyć na Jezusa i można wierzyć w Jezusa, no to myślę, że moglibyśmy taką coś prowadzić. Może my tak zrobimy w zborze, że będziemy mówili od tej pory wiara na Jezusa i wiara w Jezusa i pokażemy różnicę. Od razu wiemy, o co chodzi. Bo w Grece jest to jasne. Dla Pawła też było jasne, gdy używał tych terminów. No ale to myślę, że no tak, myślę, że taką część jeszcze stworzę, gdzie to EPAs po parę wersetów, nie wiem, po 5, po 6, po 7 z każdego z przyimka i pokazać konteksty, w jakich one się pojawiają i dlaczego raz jest to EPI, raz jest to ACE, bo wyraźnie w kontekście będzie mowa o wierze tej płytkiej, powiedzmy, EPI na Jezusa i o tej wierze głębokiej w Jezusa, poświęcającej się, kiedy się człowiek wtapia w Jezusa, wchodzi w Niego, zostaje tylko jedna głowa Jezusa, a Twoja ginie, bo jesteś wewnątrz, w środku, całkowicie oddany, poświęcony. I ostatni, podsumowujący etap. W Biblii zbawienie składa się więc z dwóch etapów. Pierwszy, o tym mówiliśmy tydzień temu, składa się ze zbawienia spod wyroku adamowego, po przeżyciu pokuty i po okazaniu wiary w Jezusa, po przyjęciu Go sercem i wyznaniu tego faktu ustami. Tak się zbawia w pierwszym etapie, tak się zbawia spod wyroku z Edenu. To wystarczy do zbawienia spod wyroku Edenu. Pokuta, okazanie wiary w Jezusa. To wystarczy, ale większość chrześcijan tego warunku nie spełnia, bo większość chrześcijan nie przeżyło nigdy prawdziwej pokuty i jej nie przeżywa, kiedy popełniają grzechy, okazują tylko wiarę w Jezusa. To można im przepisać, ale pokuty brak ludziom. A pokuta jest przed wiarą. Wobec tego wiara bez pokuty nic nie daje. Dlatego mamy takie chrześcijaństwo, jakie mamy. My nazywamy ich nominalni chrześcijanie, prawda? Ale nawet gdyby ich nie nazywać nijak, tylko powiedzieć chrześcijanie, to każdy widzi, jakiej jakości są to chrześcijanie. Ile krwi na przestrzeni, weźmy Europę, chrześcijańska Europa i historię. Ile to krwi chrześcijan z chrześcijanami? Ile to mordów chrześcijan na chrześcijan? Ile to stosów inkwizycji chrześcijan dla innych chrześcijan? Takie chrześcijaństwo Bóg zaplanował? Chyba nie. Bo większość nie przeżyła pokuty. I większość nie kuzuje właściwie wiary. Tylko pozoruje tę wiarę. A nawet gdyby to się okazał prawdziwą wiarę, to bez uprzedniej pokuty nic to nie daje. I drugi etap, zbawienie do życia wiecznego. Tak? Dwa etapy zbawienia. Po podjęciu następnie, podkreśliłem następnie, bo po etapie pierwszym. Etap pierwszy jest niezbędny, jego nie można przeskoczyć. Nie daje życia wiecznego, ale jest niezbędny do życia wiecznego, ale musi być Druga część, czyli po podjęciu następnie, po etapie pierwszym, działania czynu. Nie w karmieniu głodnych albo dawaniem ubrania, żeby ktoś nie myślał, że Jakub w ten sposób dał przykłady, jak można zbawić. Tak? Oczywiście jest rzeczą jak najbardziej właściwą nakarmić głodnego i ogrzać zziębniętego. Ale to znowu byłoby zbawienie przez uczynki, że ja coś zrobię dobrego i zasłużę sobie na zbawienie. Jakub tylko pokazał, że musisz coś zrobić, żeby był efekt. Nie możesz tylko polegać, że powiesz komuś, bo wiesz, że to można zrobić, ale nic nie zrobi, żeby on z tego odniósł taką korzyść. Więc następnie, tak, zbawienie do życia wiecznego po podjęciu następnie, po pierwszym etapie czynu, działania w postaci poświęcenia się Bogu. Czyli z rezygnacji z własnej woli i przyjęcia woli Boga. Pełnego posłuszeństwa Jezusowi, który przez próby doświadczenia rozwija w swoich naśladowcach charakter nadający się do życia wiecznego. To jest zbawienie do życia wiecznego. Trwa dużo, dużo dłużej. Pierwszy etap można przeżyć w minutę, w sekundę. To jest stan serca bardziej. Pokuta jak się pojawi, to się pojawia kwestia sekund. Dlatego nasz Pan mówił do ludzi, do Zachariusza, który zszedł z drzewa i mówi, jak kogoś skrzywdziłem, to oddam czwornosłem. Nasz Pan widzi, szczerze pokutuje, to człowiek ma stan do serca i mówi, zbawienie stało się udziałem tego domu dzisiaj. Pierwszy etap, sekunda wystarczy. Albo 5 sekund, a zależy jak to jest szybki, prawda? Ale to są sekundy, minuty. Drugi etap, całe życie. Lata, lata, lata życia. Na obydwu etapach wszystko jest dzięki Bogu w Jezusie. Bez jakiejkolwiek naszej zasługi, z którego to powodu zbawienie w jego obydwu częściach, pierwszej i drugiej, jest z łaski. Co jak widać z wszystkich wersetów, które przytoczyliśmy w części pierwszej, a szczególnie dzisiaj w części drugiej, nie oznacza jednak, że grzesznik pozostaje bierny, a jego zbawienia dokonują za niego Bóg Jezus. Nie oznacza. Z łaski, ale możesz go nie otrzymać. Bo ktoś powie, skoro z łaski, to dla każdego. No nie. Z łaski, bo nie zasługujesz na to, żebyś otrzymał szansę na życie wieczne, bo Adam, twój prarodzic, świadomie zgrzeszył i zasłużył sobie na karę śmierci. Bóg ani Jezus nie mają obowiązku, nie mieli obowiązku ratować ani Adama, ani jego zmarłych dzieci, łącznie z nami, jak tu dzisiaj siedzimy. Nie mieli takiego obowiązku. Wobec tego, jak robią, to robią to z łaski. My sobie na to nie zasłużyliśmy. Ale robiąc to z łaski, nie chcą dać tego wszystkim, bo wiedzą o tym, że niektórzy się nie nadają. Nie chcą dać wszystkim zbawienia do życia wiecznego, żeby potem grzeszników mieli na wieki w królestwie swoim, którzy będą robić zamieszanie zawsze i problemy stwarzać. Wobec tego z łaski, ale ty coś zrób, ty pokaż, że chcesz, a my ci pomożemy. Nie musimy w ogóle tej oferty tobie przedstawić, ale przedstawiamy ją z łaski, ofertę zbawienia. Ale ty pokutuj, uwierz w Jezusa i oddaj swoje życie temu, który jest mądrzejszy od ciebie. I on cię będzie prowadził do tego zbawienia. To musisz zrobić. To wszystko jest z łaski, bo ty na to wszystko nie zasługujesz. Dajemy ci takie coś, dlatego że jesteśmy tacy dobrzy. Ale nie dajemy ci bez twego udziału. Nie masz być całkowicie bierny. Są pewne rzeczy, które musisz zrobić. Oczywiście sam nigdy byś ich nie zrobił. Przy naszej pomocy zrobisz te wszystkie rzeczy. Ale to wszystko jest z łaski. Mam nadzieję, że widzimy teraz wyraźnie te dwa etapy. I jak będziemy czytali wersety Nowego Testamentu, bo tam głównie jest mowa o zbawieniu, to będziemy umieli zaszeregować te wersety, które będą mówiły zbawiciel, albo zbawić czasownik, albo zbawienie, będziemy umieli zaszeregować do pierwszego lub drugiego etapu, albo do obydwu jednocześnie. Bo ostatecznie, tak jak ludzie będą żyli wiecznie, to będą mieli ze sobą pierwszy i drugi. Ale niektóre wersety są ograniczone tylko do pierwszego etapu. Jest ważną rzeczą, żeby tych wersetów, które są ograniczone tylko do pierwszego etapu, nie odbierać, nie interpretować jako odnoszące się do życia wiecznego. Tak jak jest to powszechnie czynione w chrześcijaństwie. Ten wykład między innymi został pobudzony pytaniem, które otrzymałem od człowieka, który już dzisiaj nie żyje, ale w rozmowie telefonicznej rozmawiał ze mną o tym i właśnie zacytował mi to, że no to zbawienie, jak to zbawienie ma wyglądać, prawda? Czy taką metodą, jaką strażnik więzienny otrzymał, że w sercu tak uwierzysz i z ustami wyznasz, no bo on słyszał różne inne także wykłady i tak dalej, których no poważniejsze rzeczy były wymieniane, że trzeba robić. Że to nie takie łatwe, a zawać by się mogło, że on mówi, on by wolał ten model tego zbawienia, jak według strażnika więziennego. Tamto mu pasowało, no bo czuł się, że jest w stanie to zrobić, prawda? Uwierzyć i wyznać ustami. Ale pracowanie nad sobą, pokonywanie samego siebie i tak dalej, to była dla niego złożona, zbyt trudna rzecz i tak był zaniepokojony i myślał, że znajdzie u mnie pociechę, że jednak na ten wariant wystarczy ten, no bo jak tak Paweł powiedział do strażnika, to chyba go nie oszukał. No ale okazuje się, że nie oszukał go, ale w tym fragmencie nie powiedział mu wszystkiego na ten temat. Powiedział mu to, co on w tej chwili potrzebował. On potrzebował po pokucie przyjść do Jezusa, A potem jak przyjdzie, to dowie się, zachęci go Paweł, na przykład Rzymian 12:1, proszę cię tedy, bracie, strażniku więzienny, żebyś swoje życie oddał na Bogu, rozumiał swoją służbę i tak dalej, a nie przypodobał się do tego świata, ale odrzucał i ubierał się w szaty Chrystusa i tak dalej. To jest to także podane. Także dziękuję wszystkim za uwagę, życzę błogosławieństw z tych rozważań.